Magdalenę Fabczak i Agatę Fabczak znamy z pięknej książki Mądrość zmęczonych oczu. Po kilku latach pojawiła się następna, Chwycę cię za życie. Przypomnijmy, kim są obie panie. Magdalena Fabczak, warszawianka, absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów logopedycznych przy Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku w charakterze logopedy. Jej specjalnością od wielu lat jest rehabilitacja głosu i mowy u osób po całkowitym usunięciu krtani, a także afazji, dysartrii i jąkania. Agata Fabczak, córka pani Magdaleny, jest absolwentką handlu zagranicznego na Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku i sympatykiem Podlaskiego Towarzystwa Laryngektomowanych. Pani Magdalena Fabczak, współautorka książki Chwycę cię za życie, jest naszym gościem. Witam panią bardzo serdecznie. Książka o nadziei. Dlaczego?
Dlaczego? Zaplanowałam triadę. Pierwsza książka, którą pani była uprzejma wspomnieć, Mądrość zmęczonych oczu, jest książką o tym, jak kochać starych ludzi, bo ja kocham szalenie. Jak tworzyć relacje pomiędzy nimi, jak poznać potrzeby osób starszych. I jak nawiązywać relacje? Jest to książka też o duszy, duchu, duchowości, o testamencie duchowym. Ponieważ interesują mnie tematy, które są niezmierzalne, niedotykalne. Wszak duszy, duchowości nie dotkniemy, podobnie jak nadziei. I właśnie dlatego nadzieja jest kolejnym tematem po tamtej książce. Czymś, co mnie unosi. Właśnie ta triada, nadzieja, miłość i wiara, ta tkanina, która jest tkana na takiej osnowie, jest tkaniną niepowtarzalną, tak piękną, jak ta, którą była przykryta twarz Jezusa, kiedy go chowano. Słowa nadzieja używamy zbyt często, papieryzujemy je, odbieramy temu słowu wartość, traktujemy zbyt po łebkach, że tak powiem. Na przykład, jadąc do pracy, mam nadzieję, że jak spotkam moją siostrę oddziałową czy kolegów, to powiedzą mi: hej, cześć Magda. Idąc na górę, spotykam kolejne osoby i też mam nadzieję. I wiele osób mówi: nie, coś ty, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Nie doceniamy wartości tego słowa, które ma wartość potężną. Albowiem w mojej filozofii duchowej i mentalnej jest, że nadzieja jest wyściółką duszy. Ona stanowi moim zdaniem uposażenie duszy. Tak jak się jedzie w góry i pakuje się plecak, tak samo Bóg w swojej wspaniałości, dając nam duszę i otaczając duchowością, zaplanował nadzieję. Bardzo wiele nauczyłam się, zbierając materiały, pisząc tę książkę. Między innymi tego, że chcąc nadzieję przyjąć, trzeba się odpowiednio przygotować. Nie można tylko powiedzieć: Panie Boże, mam nadzieję, no daj mi to, to czy tamto. Trzeba wyjść na Saharę, na pustynię swojego życia duchowego. Trzeba obnażyć się całkowicie ze wszystkich koafiur, rzęs, woalek, upiększeń, które w oczach innych dają nam uznanie. Trzeba stanąć w bezwzględnej, nagiej prawdzie o samym sobie. I jeżeli ukorzymy się, jeżeli obejrzymy siebie samymi takimi, jakimi jesteśmy, wtedy w naszej duchowości tworzą się przestrzenie, które są puste. I w miarę jak je dostrzeżemy i uwypuklimy dla samych siebie, momentalnie te puste przestrzenie wypełnia nadzieja.
Pani książki to przede wszystkim rozmowy z różnymi ludźmi. Jakimi?
Tak, rozmowy z różnymi ludźmi, albowiem nadzieja ma postać horyzontalną i poziomą, czyli relacja między Bogiem a mną, ponieważ książka jest, nie ukrywam, o nadziei chrześcijańskiej. Ale też nadzieję rozdajemy ludziom. I taka moja prawdziwa nadzieja duchowa jest nią wtedy, kiedy dzielę się z innymi. Dlatego też zaprosiłam do udziału w tej książce około 50 osób, bez jednej osoby, więc sporo, które zechciały odpowiedzieć mi na pytanie: jak nadzieja zmieniła twoje życie? Czy, jeśli tak, to jak nadzieja zmieniła życie? I pragnę pani przedstawić dwie osoby, które są w naszym towarzystwie. To jest właśnie moja serdeczna przyjaciółka, pani Kazimiera, która napisała ciekawą bardzo opowieść o swoim życiu i wypatrywaniu nadziei w życiu swoim właśnie. a drugą kolejna przyjaciółka Mariola, z którą przyjechałam z Białegostoku, która jest po tych trudnych doświadczeniach onkologicznych, po utracie krtani z powodu nowotworu. Obie panie bardzo potrzebowały nadziei. Powiedzą, jak to wyglądało.
Pani Kazimiera.
No, kiedy pani Magda poprosiła mnie o napisanie wypowiedzi na temat nadziei, byłam zaskoczona. Nie wiedziałam, czy dam radę i nie wiedziałam, co pisać. Po prostu nadzieja, tak jak myśleliśmy, ona jest w każdym człowieku ogólnie, ale tak szczegółowo musimy się zastanowić głębiej troszeczkę, kiedy ona przychodzi do nas. I w związku z tym ja przeanalizowałam swoje życie i doszłam do wniosku, że najwięcej nadziei miała moja mama, która wstawała rano o godzinie 4-5, zabierała się za gospodarstwo, miała odpowiedzialność za dzieci i brała tą odpowiedzialność z radością, pomimo tego, że było bardzo ciężko. Widziałam ją nieraz bardzo zmęczoną, śpiącą. Prośba do Boga ratowała ją i w Bogu widziała nadzieję w realizacji tych obowiązków, które miała do wypełnienia. Nadzieję trzeba traktować bardzo poważnie, jako ogromną siłę, która ma duży wpływ na nasze życie. My zapraszamy nadzieję do naszego życia po to, żeby pomogła nam zrealizować to, co dla nas jest ważne. Mamy przeświadczenie, że to jest ważne, że to jest dobre, że to jest szlachetne i tego po prostu oczekujemy.
Wróćmy jednak do historii pani mamy, która była wdową, została po śmierci męża sama z trójką dzieci.
Tak, to było moje bardzo trudne dzieciństwo, do którego często sięgam, a sięgam po to, żeby brać z niego siłę też. Moja mama miała 27 lat, była to młoda wdowa, młoda kobieta, która miała do wychowania trójkę małych dzieci, 5, 3,5 i 1,5 roku i 4 hektary pola i gospodarka. Żadnej państwowej pomocy, żadnej renty, żadnego wsparcia, nic. Więc to była dla mnie bohaterka, która żyła naprawdę nadzieją. Praca stanowiła jej sens życia, a ten sens życia nadawały jej dzieci. Po prostu ona czuła się odpowiedzialna. Brała tą odpowiedzialność na siebie i wiedziała o tym, że tą odpowiedzialność może realizować tylko w pełni wtedy, kiedy po prostu zaufa nadziei, że musi dać radę. I dawała radę. I ona była dla mnie przykładem trwania przy tej nadziei, że dam radę, że musi być lepiej, że muszę dopiąć swego, czyli czegoś dobrego. To płynęło właśnie od nadziei. I myślę, że tak jest, że często spotykamy ludzi, którzy mają bardzo głębokie doświadczenia i oni też nas budują, bo oni są wierni tej nadziei, którą mają w sobie, którą trzymają nie dla siebie, tylko dla innych i często są takimi przykładami dla nas.
Pani Magdalena Fabczak, współautorka książki Chwycę Cię za życie. Pisze pani o supełkach nadziei, o tym, że samotność poszukuje nadziei, gdy osamotnienie wypełnia samotność. Pisze pani również o nadziei poprzez wieki, o nadziei jako wartości. To są te supełki?
Postanowiłam ująć nadzieję w różnych aspektach. Nadzieja w literaturze, w polskiej literaturze. Nadzieja na tle historii. Tak, to są właśnie te supełki. Przestrzegam przed osamotnieniem, bo samotność jest twórcza wtedy, kiedy każdy z nas ma takie prawo wybrać sobie samotność na chwilę, na jakiś czas, aby na przykład namalować obraz, napisać książkę. I to jest kreatywne, to jest twórcze. Natomiast przestrzegam przed osamotnieniem, które jest utraceniem kontaktu z samym sobą i tam już nie dociera nic, ani nadzieja, ani inny jej supełek. Nadzieja jest właśnie, przytaczając definicję nadziei z greckiej, chrześcijańskie, że jest takim wyczekiwaniem, radosnym oczekiwaniem, bo piszę o nadziei chrześcijańskiej. Książka ma w moim zamierzeniu uzmysłowić czytelnikom to, że nadzieja niesie w sobie wielki ciężar gatunkowy. Ogromne doświadczenie, ogromne.
Pisze pani również o nadziei dziecka, o nadziei ostatniej, a także o wdzięczności. Komu należy się ta wdzięczność?
My nie zdajemy sobie sprawy z tego, że dzieci też mają nadzieję, ale nie rozumieją słowa nadzieja, nie wiedzą, co to znaczy. Natomiast potrafią pisać listy do świętego Mikołaja, do księżniczki jakiejś wyimaginowanej, potrafią prosić i potrafią rysować. Jeżeli rodzic obserwuje rozwój dziecka, to wie, co znaczy kolorystyka w rysunku, wielkość figur, pogrubiona lub pocieniona kreska. Można w ten sposób odczytywać oczekiwania, marzenia, wyczekiwania na coś, o czym dziecko nas informuje. Jedna z dziewczynek, taka 8-letnia Basia, napisała list do księżniczki Diany, która jest jej największą przyjaciółką, a której nigdy nie widziała oczywiście. Jej mama nie rozumie, ale księżniczka Diana na pewno. I ona bardzo chciałaby mieć takie piękne włosy i sukienki, jakie ma księżniczka. I bardzo prosi ją, żeby podpowiedziała mamie, aby ona jej kupiła takie piękne sukienki. Więc dzieci też mają marzenia, które odczytywać rodzice powinni jako właśnie pragnienie, jako nadzieję. Dlaczego wdzięczność? Dla mnie wdzięczność jest czymś bardzo, bardzo naturalnym. Więc my po otrzymaniu takiej nadziei powinniśmy wyrazić wdzięczność. Wdzięczność, ukorzenie, ogromne podziękowanie. Dlaczego? Dlatego, że wyrażenie wdzięczności poszerza w mojej duchowości przestrzeń na rozwój, na większą samoocenę, ale też daje szansę na oczekiwanie, na kolejną nadzieję, na przyjęcie kolejnej nadziei. I jest zwykłą grzecznością, uprzejmością dla osoby, która mnie czymś obdarowała, pomogła mi, że ja jej pokazuję. To tak jak zasada wzajemności, która działa w życiu codziennym, w handlu, w każdej dziedzinie życia. Jeżeli ja komuś pożyczam pieniążki i oddaję, to mam też nadzieję, że to będzie w drugą stronę działało, prawda? Tak samo tutaj. Wdzięczność jest ogromnie ważna. Oddaję te pieniążki i daję na przykład mały bukiecik kwiatków lub jakąś czekoladkę. Więc wyrażenie wdzięczności buduje osobę, której o tym mówimy, i równie mocno buduje mnie samą też.
Otwieram książkę. Jedna z wielu rozmów.
Chcę pani opowiedzieć o rozmowie z Wandą. Wanda miała 17 lat, kiedy wyszła za mąż. Mieszkała na wsi, więc nie chciała zostać starą panną. Wyszła za człowieka wiele, wiele starszego od siebie, który uwielbiał pracować na roli i ją zagospodarowywał. Urodziło się troje dzieci, dwóch synów, jedna córka. I kiedy ojciec zaplanował dalszy ciąg życia synom jako pracę na roli, kontynuację, i córce także przyszłość zaplanował, a dzieci miały zupełnie inne podejście, ojciec zbił, zrujnował fizycznie synów. Kiedy przystąpił do córki, matka zastąpiła, zasłoniła ciałem i nie pozwoliła na to, więc złapał za warkocz i wyrzucił córkę na zewnątrz, poza dom. Przez 2 dni chodził po wsi, płakał i opowiadał o tym, jaki on jest dobry, a jaką ma wredną rodzinę, że nie chce przyjąć jego propozycji. Wrócił do domu, dostał udaru i wtedy trafił do mnie na oddział, albowiem ja pracuję w oddziale udarowym. Trafił do mnie, leżał dość długo, to był rozległy udar. I ta kobieta, która nie kochała go, tak jak on nie kochał jej, i która znienawidziła człowieka, który chciał bić jej dzieci i pobił ją także, przez 2 lata po powrocie ze szpitala opiekowała się nim, myła go, pełną toaletę robiła, karmiła. On mówił, ale nie do końca dobrze, więc nie wszystko rozumiała. Po 2 latach udar się dopełnił, więc leżał znowu u mnie w szpitalu, tym razem krótko. Był w takim stanie, że nadawał się tylko do opieki paliatywnej, więc biegała do hospicjum w Białymstoku co dzień. Przynosiła mu jedzenie, picie, dbała o niego bardzo. Kiedy przestał już mówić, to był ostatni dzień jego życia, o czym ona nie wiedziała oczywiście, przytuliła się do niego i napisała właśnie w tej książce, że wybaczyła mu brak miłości do niej, tej miłości, której nikt go nie nauczył. I prosiła o wybaczenie jej samej braku miłości. On słyszał, nie mógł już mówić, ale kiedy ją przytulił, pogłaskał po głowie i kilka łez spadło z jego oczu, ona zrozumiała, że on prosi ją o to samo. Nadzieja przychodzi do człowieka w takim momencie, który jest najbardziej odpowiedni. I właśnie kiedy wróciła do domu, a i napisała jeszcze, że takiego, jakim go poznała w tej chwili, mogłaby go pokochać. A następnego dnia rano o 6:00 dostała telefon, że mąż już nie żyje. Ale miała ogromną ulgę w sercu, że wybaczyła mężowi, że prosiła o wybaczenie samej sobie. Było to dla niej bardzo ważne.
Czym jest nadzieja dla osoby chorej?
Największą i najpiękniejszą deską ratunku. Jest to dociekanie prawdy o samym sobie. Jest to poznanie siebie takie dogłębne, prawdziwe, bez tych wszystkich walek i sztucznych piór i koafiurów.
To, o czym pani mówiła, że to jest takie wyjście na pustynię.
Wyjście na pustynię, na Saharę duchową, wewnętrzną, gdzie nie ma nikogo, gdzie jestem tylko sama, naga duchowo i ja wtedy mogę sama przed sobą przyznać się do wszystkiego, o czym i tak wiem, a co upiększając, staram się zdobyć uznanie innych ludzi. I wtedy właśnie te puste obszary otwierają duchowe, otwierają się tak bardzo na nadzieję. To wszystko, czego ja nie mogę zrobić, a jestem tak uniżona w prawdzie o samej sobie, momentalnie wypełnia nadzieja. Tak zdecydował Bóg.
Osoby chore są też często niecierpliwe, mają pretensje do świata, do Pana Boga właśnie, że zostały pokrzywdzone. Czy takie osoby w ogóle myślą o nadziei?
Ależ one jej pragną, niesamowicie jej pragną, tylko nie wiedzą, jak o nią poprosić. Na końcu tej książki, o której rozmawiamy, ostatni rozdział, to są takie moje doświadczenia już zawodowe, powiem, stąd tytuł książki Chwycę Cię za życie. Opisuję tam, jak rozmawiać z osobami chorymi na raka, jak rozmawiać z tymi, którzy nie chcą przyjąć nadziei, jak z tymi, którzy ją utracili, jak z tymi, którzy są po próbach samobójczych. Praktyczne podanie podejścia jednego z wielu w tego typu sytuacjach.
A dlaczego ludzie nie chcą nadziei?
Nie, nieprawda, że nie chcą. Każdy z nas ją w sobie ma. Przychodząc na świat, my wszyscy ją mamy. Tylko w swojej zarozumiałości, dumie, pysze i wyniosłości uważamy, że jesteśmy najlepsi na całym świecie i zapominamy, że jest coś takiego jak nadzieja, że poradzimy sobie sami. Przecież ja jestem mądry, ja umiem, ja potrafię.
Jak rozmawiać z ludźmi, którzy nie mają nadziei?
Pokazywać im swoją, opowiadać o swojej. Jesteśmy osobami wolnymi. Nie można nikomu imputować nadziei, prawda? Nie można komuś dać tej nadziei wbrew jego woli. Więc po prostu wtedy pokazywać swoją, opowiadać o swojej nadziei, własnym przykładem pokazywać swoją nadzieję. A co ktoś zrobi z tym, to jest już jego decyzja. Ja nie mogę wpływać na decyzję. Ja pokazuję nadzieję. Myślę, że to jest dużo.
To brzmi tak prosto, a jednak rozmowa z człowiekiem, który stracił nadzieję, na pewno jest bardzo trudna, bo podejrzewam, że tacy ludzie nie chcą nawet rozmawiać. Jak pani robi te pierwsze kroki?
Empatia jest bardzo ważna. Im jest czarniej, tym bardziej poszukujemy błysku, prawda? Im jest trudniej, tym bardziej potrzebujemy nadziei. Więc ta nadzieja w nas jest bez przerwy. Tylko ludzie tak po ludzku ulegając cierpieniu, ukierunkowują swoje myśli, skoro mówimy o osobach cierpiących, ukierunkowują swoje myśli tak jakby, przepraszam za kolokwializm, jakby mieli klapki na oczach i myślą tylko w tym kierunku. Potrzebny jest ktoś, jest potrzebny przyjaciel, osoba empatyczna, która nie musi opowiadać, ale może dać takim maczakiem dotknąć do duszy tej osoby i powiedzieć, słuchaj, hej, to nie ta droga. Ty się zastanów, zatrzymaj się. Pójdź przez chwilę tą samą drogą, co ja.
A jakie są pani doświadczenia, czy rozmowy z osobami, które potrzebują nadziei, kończą się takim sukcesem?
Nie każde moje działanie musi mieć sukces, to duchowe, bo to w zakresie terapii głosu i mowy o ponad 5000 osób zaowocowało sukcesem. Ale moim zadaniem nie jest zmienić komuś duchowość, duszę, zrobić inną wyściółkę w tej duszy dla nadziei. Nie. Moim zadaniem jest zasiać ziarno, pokazać, że nadzieja istnieje. Nie mogę zmienić kogoś. Dlatego to nie jest tak, że tematy w ogóle duchowe, wewnętrzne są dość trudne i nie można przewidzieć sukcesu. To nie ma recepty gotowej na to, ale zawsze tą najważniejszą jest pokazywanie swojej nadziei, opowiadanie o niej, służenie nią i wtedy czekam, obserwuję, czekam, czy ktoś korzysta, czy nie. Jeżeli nie korzysta, ponawiam.
Jest pani rehabilitantem, jest pani terapeutą ludzkiej fizyczności. A z tych rozmów wynika, że sięga pani do ludzkiej duszy.
Zmieniłabym kolejność. I to nie jest zarozumiałość, proszę tak nie uważać. Dla mnie zawsze jest najważniejszy kontakt człowiek-człowiek. Jeżeli mam osobę po jakiejkolwiek chorobie, czy po udarze, zawsze staję po tej samej stronie poprzeczki, co ona, żeby ona wiedziała, że ja jestem z nią, dla niej i tylko dla niej. relacja człowiek-człowiek jest najważniejsza ze wszystkich. Dopiero na takiej relacji można budować inne. Fizyczność, o której pani mówi, terapia głosu i mowy, to jest też problem psychiczny, psychologiczny. To nie jest tylko utworzenie głosu w przełyku. To są ogromne opory, duże trudności, na które napotyka taka osoba i musi ze sobą stoczyć nie jeden bój, żeby to się udało, więc to jest praca nad całym człowiekiem, nie tylko nad jego ciałem. Byłoby to zbyt proste.
Wspomniała pani, że rozmawia pani też z ludźmi, którzy chcieli odebrać sobie życie.
Konkretny przykład. Tadeusz przyjechał na nasz turnus do Mielna Unieścia bardzo dawno temu. Został poinformowany przez lekarza o pewnej niemożności w swoim życiu. To go tak bardzo załamało doszczętnie, że bardzo dobrze, że Witek i Rysiek weszli do pokoju, w którym Tadziu już jedną nogą przekroczył okno i z pierwszego piętra miał już całkiem blisko na parter. Zapobiegli, to było tak, dziecię się na własne życie. Zrobiłam grupę terapeutyczną. Było nas 6 osób. On sam sobie wybrał takie osoby, do których ma zaufanie, przed którymi mógłby się otworzyć i powiedzieć o swojej trudnej sytuacji. Założenie naszych grup terapeutycznych jest takie, że słuchamy, nie oceniamy, nie krytykujemy wypowiedzi nas wszystkich i tej osoby najbardziej zainteresowanej, ale pokazujemy, co myślimy na ten temat. I bardzo często zdarza się, że to, co myśli Kaśka albo Grzesiek, jest odpowiedzią dla tej osoby i tak było w przypadku Tadeusza. Uzyskał od jednej z tych osób z grupy, uzyskał informacje, które później wzmocniła cała grupa. On został tak ustawiony, tak wspaniale, że powiedział sam później do nas, jakim prawem ten lekarz mi to powiedział, jak on mógł mi coś takiego powiedzieć. On sam to ocenił. No i to był ten coronas finis opus, czyli sukces kończy dzieło. Tak? Akurat w tym przypadku było tak, że Tadziu wyprostował się, i powiedział, to była bezczelność z jego strony. Jak on mógł mi coś takiego powiedzieć? A tak się zdarza, tak bywa.
Jaką wagę mają słowa?
Ogromną, mają wagę ogromną, a zwłaszcza wypowiedziane w nieodpowiedniej chwili, nieodpowiedni sposób i bardzo kategorycznie mogą dobijać człowieka, mogą ranić bardzo i mogą głębokie rany duchowe, takie psychiczne w człowieku otwierać. Przykład, jedna z bliskich mi osób, która była na pograniczu białaczki i zdrowia, otrzymała informację od lekarki właśnie, że proszę pana, no wie pan, z tą białeczką to pan długo nie pociągnie. I co by pani powiedziała po takim diktum ze strony lekarza, medyka? Ja powiedziałabym tak, że trzeba zmienić program nauczania w akademiach medycznych, żeby było więcej psychologii, nie psychiatrii, psychologii, psychoterapii, żeby lekarz umiał prowadzić rozmowę z pacjentem w odpowiedni sposób i na odpowiednim poziomie. A przede wszystkim, żeby traktował pacjenta jak człowiek człowieka, jak równego sobie człowieka, bo lekarz, może to jest zrozumiałe z mojej strony, ale powiem jednak, że lekarz różni się od zwykłego człowieka tylko tym, że jest lekarzem.
Kim są osoby, u których szuka pani tej wyściółki duszy? Czy to są tylko i wyłącznie osoby chore?
Z takimi osobami pracuję na co dzień. To jest mój zawód. Ale oczywiście nie tylko. Jeśli ktoś potrzebuje rozmowy ze mną, nie chory, ale duchowo, jakoś po źle doświadczony, to służę nią także. Ale chciałabym powiedzieć szczególnie o osobach starszych, o tym sędziwym, przepięknym okresie w życiu każdego człowieka, czyli na przykład osobach po 80. Ja kocham starych ludzi. Starsze osoby postrzegam tak, jak na przykład dziecko, które chce dostać cukierka od mamy, nie sięgnie po niego. Tak samo starsza osoba ma gdzieś wysoko na półce paczkę z cukierkami, ale staje na stołeczku i nie może sięgnąć. I prosi wtedy mnie, podaj mi te cukierki, mam taką ochotę na cukierka. I wtedy jest ten dar. Darzę więc, daję więc, rozmawiam. Ja wysoko cenię sobie osoby starsze z wielu powodów. Osoby starsze mają na twarzy taki cudowny uśmiech Giocondy, czyli taki... Ja już to widziałem, ja wiem, ale teraz bardzo pragnę, abyś ty przyjął ode mnie życzliwy cień, pod którym będziesz mógł się schronić. Ten cień zostawiam ci w postaci i mego doświadczenia, mojej mądrości, mojej przewidywalności i mojej indywidualności. Tylko ja jestem taki czy taka i to chcę Ci zostawić. Bardzo chcę, żeby po mnie pozostał ślad w Tobie. Jesteś moim dzieckiem, wnukiem, kimkolwiek innym. Ja bardzo chcę, żebym cień mój pozostał w Tobie, żebyś nosił mnie w sobie na dnie duszy.
Pani Mariola przeszła laryngektomię, jest jedną z bohaterek książki Magdaleny i Agaty Fabczak, Chwycę cię za życie.
Ja mając 45 lat dostałam diagnozę, że mam nowotwór tkanki. Byłam w tym okropnie załamana, mając sama trójkę na wychowaniu dzieci. Ale gdy dostałam wiadomość, że muszę być operowana natychmiast, dzieci dawali mi nadzieję. Mamo, nie martw się. Mamo, masz nadzieję, że wrócisz do żywych. No i tak było. Córka mam z pracy przylatywała do mnie codziennie do szpitala. Była mnie, dbała o mnie cały czas. Podtrzymywała mnie na duchu. Mamo, będziesz mówiła. Mamo, ty jesteś twarda matka. Masz w sobie radę. Po wyjściu ze szpitala nie mówiłam nic. Wstałam na świetlania. Leżałam na ochronowej 2 miesiące. Miałam wsparcie w dzieciach i w rodzinie. Cały czas dawali mi nadzieję. Mamo, będziesz mówiła.
Proszę pani, ile to minęło już lat?
W tej chwili jestem 11 lat po utracie tkanki.
To jest fenomen, jeśli chodzi o organizm ludzki. Mariola mówi przełykiem. Wszyscy moi pacjenci mówią przełykiem. A przełyk wszak stworzony jest do zupełnie innych zadań specjalnych, do przesuwania pokarmu, napoi, prawda? A ona wtedy, kiedy nie je i nie pije, to mówi przełykiem i nawet śpiewa też, próbuje śpiewać. Jest to taka zastępczość, kompensacja jednej funkcji drugą. No bo jest jeszcze przepona, która bierze udział w oddychaniu, w nabieraniu powietrza i w wypuszczaniu, ale ciągle jest to jeden cykl oddechowy. A tutaj dwie skrajnie odmienne funkcje, jedzenie i mówienie. Więc ja zawsze mówię, że czapki z głów dla osób po laryngektomii, że to, co oni osiągają, mają. Ja im tylko pokazuję, tłumaczę, uczę. Opracowałam specjalną technikę nauki tworzenia głosu i mowy po laryngektomii, ale gdyby nie ich wytrwałe ćwiczenie, no to nie mówiliby, a jednak mówią. To jest piękne.
Ale to naprawdę trzeba mieć nadzieję, trzeba chcieć. Żeby mówić, to trzeba chcieć dużo pracować.
Mariolka powiedziała, trzeba chcieć, bez wątpienia, ale w większości panowie, bo jednak 92-3% raka krtani to stanowią mężczyźni, szybciej załamują się niż kobiety. I właśnie wtedy wkraczamy w ten okres duchowości, bo są depresje, są rozwody, separacje, zdrady małżeńskie, trójkąty. Są takie sytuacje, kiedy pacjent po prostu sobie nie radzi, unika przyjaciół, rodziny, zamyka się i w sobie, i w domu. I do takiej osoby też trzeba dotrzeć. To jest terapia i duszy, i ciała. To w takiej kolejności.
Ja na przykład nie straciłam przyjaciół, tych, co miałam przed chorobą, ale znam dużo osób, co po prostu usłyszą inny głos i się od nas odsuwają.
Nie każdy wie, że rakiem krtani nie można się zarazić poprzez stanie przy osobie, która inaczej odkrztusza, kaszle, bo nie ustami, tylko tym otworem w szyi. W ten sposób rakiem krtani się nie zarazimy. A jednakowoż czasami, kiedy jadę autobusem, a jest osoba po takiej operacji, zacznie kasłać, odkrztuszać, to wszyscy się odsuwają, uważając, że mogą się zarazić, a w ogóle tak generalnie to akceptacja inności drugiej osoby jest bardzo bliska, no nie powiem zeru, 10 punktom na 100. Trudno nam zaakceptować inność. Pisząc książkę o nadziei razem z moją córką Agatą, bardzo zależało nam obu na tym, mnie szczególnie, może będę teraz mówiła od siebie, zależało mi bardzo na tym, aby pokazać ludziom, jak wielką moc i siłę ma nadzieja i żeby nadziei nie lekceważyć, nie traktować jej powierzchownie.
Z nadzieją wiążą się różne przysłowia, które używamy w języku polskim. Nadzieja, matka głupich, nadzieja umiera ostatnia, nadzieja niespełniona. Co pani na te odmiany nadziei?
Ta książka obala te wszystkie sentencje, które jakoby są mądrością narodu, ale jednak nie sprawdzają się w każdej sytuacji. Otóż tą książką, mówię to od dłuższego czasu, obalam mit, że nadzieja jest matką głupich. Wprost odwrotnie. Nadzieja jest matką osób, które znają swoje ograniczenia, znają swoje niemożności, są mądre, logiczne, potrafią myśleć i potrafią tak ustawić się, aby tę nadzieję móc przyjąć. Uważam też, że nadzieja nie umiera w ogóle, ani ostatnia, ani przedostatnia. Nadzieja nie umiera w ogóle, ona przeistacza się w miłość od tego, który ją dał. Zawiedziona nadzieja. Nie ma zawiedzionej nadziei, moim zdaniem. Nadzieja jest źle oczekiwana przez kogoś. Źle wypracowana, za mało zaufania w stosunku do tego, który ją daje. Bo jeżeli ufam bezgranicznie, to nawet kiedy nadzieja przychodzi jak w ostatniej chwili, to ja też ufam, że ją dostanę. A co czuli wszyscy ludzie, którzy byli w obozach różnych, niemieckich obozach, a to w Polsce, a to w Niemczech? Co ich trzymało przy życiu? Nadzieja, że zobaczą bliskich, matkę, ojca, że się kiedyś spotkają. Nadzieja.